Bóg jest miłością. Kto zatem trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg trwa w nim. Czytamy w pierwszym liście świętego Jana Apostoła. Katechizm Kościoła katolickiego nazywa sakrament Eucharystii węzłem miłości. Usłyszymy świadectwa o tym, że Eucharystia jest źródłem życia. Mówią o tym Marta, Anna, Rafał, Sylwia. Ich spotkania z Chrystusem w Eucharystii, czy to podczas liturgii, czy podczas adoracji, okazują się być także spotkaniami z miłością i zarazem źródłem miłości.
Ja bardziej jestem związana z Kościołem od około 10 lat, ale dopiero od jakiegoś roku udaje mi się naprawdę często być na Eucharystii, czy właśnie adorować Pana Jezusa przed Najświętszym Sakramentem. Wydaje mi się, że moment, który był około roku temu, to był po prostu taki mój czas. Ja przed tym momentem wiele razy podejmowałam takie próby bycia na Eucharystii, czy nawet adorowania właśnie Pana Jezusa. I nigdy mi się to nie udawało. Ja swoimi siłami niestety, ale nie dawałam rady. Zawsze kilka razy gdzieś może udawało mi się, ale zawsze z mojej strony wygrywał niestety grzech. Najczęściej po prostu był to jakiś tam grzech lenistwa. Ale myślę, że to też nie jest jakieś oskarżające mnie, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi i to jest normalne, że samemu z siebie ciężko jest zrobić coś, co jest tak naprawdę bardzo trudne. Ja po prostu odczuwam, że dopiero teraz jest mi dana pewna łaska, dzięki której ja nareszcie mogę być tak często na tej Eucharystii, czy adorować Pana Jezusa. Ponieważ też to zawsze było moim bardzo wielkim pragnieniem i myślę, że to też jest ważne, żeby nie ustawać w takim pragnieniu i zawsze wybierać Chrystusa.
Od blisko 2 lat zajmuję się rejestracją zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim, a ten czas, jak Państwo wiecie, jest szczególny, ponieważ zgonów jest niezwykle dużo, z różnych powodów, ale również z tego względu, że jest pandemia, a w Ostrowie Wielkopolskim działa teraz już jedyny tak zwany oddział covidowy, wcześniej był jednym z niewielu, więc osoby, które przyjeżdżają, które chorują na COVID i wszystkie choroby, które z tym się wiążą, trafiają do Ostrowa Wielkopolskiego, jeśli lekarze nie są ich w stanie uratować, to te ich rodziny, ich dokumenty trafiają do mnie. I zdarza się, że takich do tej pory, jakby sprzed pandemii, świat mi się dzieli na sprzed pandemii i teraz w trakcie, no to wcześniej bywało po 80 takich rejestracji w ciągu miesiąca. Także na dzień mogło być 6, mogło być jeden zgon, mogło nie być wcale. A dzisiaj mamy sytuację taką, że cały dzień rejestrujemy zgony na przykład. I to są niezwykle różne przypadki, niezwykle różne spotkania, ale na początku wydawało mi się, że można zwariować, że się nie da z tym oswoić, że przychodzą ludzie, którzy dopiero co się dowiedzieli, że osoba, którą karetka zabrała, nie żyje. I że te zgony dotykają tak wiele osób, że to jest jakieś nowe doświadczenie. Takie doświadczenie, że w prawie, nie wiem, co drugiej, co trzeciej rodzinie nagle ktoś niechorujący do tej pory, no bo tak mówimy, że do śmierci możemy się troszkę przygotować osoby bliskiej, jeśli choruje dłużej. A tutaj nagle ktoś dostaje duszności, karetka go zabiera i dostają telefon, że ta osoba nie żyje i nawet nie mogli przy niej być, bo na oddziały covidowe rodzina nie jest wpuszczana. I tak naprawdę przychodzą do nas z tymi papierami, z tymi całymi emocjami, z tą niezgodą chyba na tą śmierć. I my mamy tak, że jeden wchodzi, rejestruje, instruuje, co dalej, wychodzi i wchodzi mi następny przypadek. I to nie są oczywiście osoby wyłącznie starsze, bo to zupełnie inaczej się troszkę reaguje, jak przychodzą zgłaszać osobę, która fajnie, że długo żyła, mieli fajną babcię, tak, długo żyła, szkoda, że umarła, ale cieszyliśmy się nią i tak dalej. To nie są tego typu odejścia. I tak naprawdę adoracja zbiegła się z tym trudnym dla mnie czasem takiej surowej, suchej rejestracji, jednocześnie nie mogę płakać z tymi ludźmi. Też nie mogę im współczuć, bo przecież ja nie wiem, co oni tak naprawdę przeżywają. Też mieliśmy niedawno w rodzinie zgon, ale no to jest zupełnie inaczej, żegnać kogoś bliskiego, a próbować przekazać jakieś informacje tak naprawdę ludziom mi nieznanym, ale dopiero oni przede mną próbują się otwierać, bo w szpitalu nie było na to czasu, chyba były zbyt świeże emocje. Także wydaje mi się, że to, że zdecydowaliśmy się uczestniczyć w tej adoracji, to pomogło mi przejść chyba też przez ten trudny czas, żeby albo nie zwariować, albo się nie rozkleić przy tych ludziach. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że to jest, jak sobie teraz zastanawiam się nad tym, co mi daje adoracja, to daje mi takie wyciszenie i skupienie. I myślę, że tak będzie dalej.
Często my, katolicy, do tej Eucharystii, której jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj, podchodzimy tak bardzo, jakby to powiedzieć, zaliczamy, tak? Jest niedziela, idziemy do kościoła. I ja nie mogę udawać, że w moim życiu często też tak jest. To znaczy, czy są takie msze święte, gdzie ja się... Ja wszystko robię, mówię, nie? Ojcze nasz, wierzę w Boga, słucham słowa, idę do komunii. Ale wychodzę z tego kościoła i się zorientowałem, że co ja robiłem przez ostatnie 45 minut? Niby wiem, ale jaki to ma wpływ na moje życie? Mały. Natomiast mnie już to nie gorszy. To znaczy, ja już przestałem sam się tym gorszyć. Ja wiem, że wielu ludzi się tym gorszy. Ludzie młodzi się tym gorszą czasami, jak zaczynają swoją przygodę z wiarą, że coś tam nie są aż tak doskonale skupieni i tak dalej. Natomiast mnie bardziej zachwyca ten Jezus. Dla mnie pod tym względem to jest źródło, tak? Jezus jest źródłem i ja tam tego Jezusa spotykam. Bardzo, bardzo go spotykam. Chociaż czasami w ogóle nie czuję tego, że go spotykam, bo to jest w ogóle też niesamowite, że moje uczucia nie mają w tym żadnego znaczenia. Wiesz, w miłości do żony uczucia mają wielkie znaczenie. Nawet w twojej postawie do pracy, jeżeli praca cię wkurza, denerwuje i naprawdę myślisz o tym, że lepiej byłoby sprzedawać hot dogi na Orlenie, no to też jesteś nieefektywna. Natomiast tutaj ty możesz być nieefektywna, bo efektywnym jest Jezus. I to jest w ogóle niesamowite w tej liturgii. I rzeczywiście ten zapis o tym, że to jest źródło i szczyt, ja się czasami zastanawiam nad tym szczytem, czy to jest rzeczywiście szczyt mojego życia, tak? Bo często widzę, że nie, no bo właśnie nie dociągam. A czy jest źródłem? No często jest źródłem, bardziej niż szczytem, bo kiedy mam jakieś problemy, to tam to oddaję. I czasami jest tak, że ja siedzę, jest pierwsze czytanie i ja już wiem, że ta Eucharystia będzie obok mnie. To znaczy, że do mnie nic nie trafia, to ja jestem zamknięty, ja mam jakiś problem. Jakiś problem jest ważniejszy ode mnie niż to. Czyli tak naprawdę jestem bałwochwalcą, nie? Bo na przykład problem w pracy jest dla mnie ważniejszy, to, że Jezus umiera na mnie na krzyżu. I jedyne, co mi zostaje, wstyd i dziękczynienie, że to się mimo wszystko dzieje. Ale są takie momenty, gdzie ja na przykład mam jakiś problem i jest pierwsze czytanie, pierwsze zdanie i ja wiem, że to jest ta msza, która, ta Eucharystia, ta liturgia, w której Pan Bóg coś do mnie mówi. I mogę słuchać i ucho mam otwarte, chociaż sam go nie otworzyłem, tylko jakby powiedzieć, Duch Święty powiedział nade mną Efata, otwórz się, bo teraz będziesz słyszał i ja tylko się po prostu na to zgodziłem. I ja po prostu chłonę wszystko, tak? I to wtedy jest źródło.
Mam taką historię życia, w której tej miłości, ale nie mówię tej ckliwej, takiej romantycznej, tylko takiej miłości doświadczałam mało. Mimo tego, że miałam pełną rodzinę, to gdzieś tak to życie się układało, że ja miałam cały czas to poczucie, że jestem niekochana, że jestem nic nie warta. Już teraz wiem, dlaczego tak było. Natomiast myślę sobie, że to nie tylko ja, że ten grzech pierworodny, który nas zranił wszystkich, zabrał nam tą najpiękniejszą część, w którą nas Pan Bóg uposażył. Poczucie kochania i być kochanym. A przede wszystkim chyba być poczucie bycia kochanym, a dopiero potem kochania. Chyba w tej kolejności to powinno być. I ja zauważam to bardzo mocno w sobie. Właśnie to pęknięcie, które powodowało, że ja szukałam tej miłości, ale nie jako miłości, żeby mnie ktoś tak super pokochał, ale takiej akceptacji. Gdzieś szukałam pewności siebie i nie mogłam tego nigdzie znaleźć. Jest taka pieśń, szukałam miłości swojego życia, Szukałam, lecz nie znalazłam i potem znalazłam miłość swojego życia. Pochwyciłam ją i nigdy już nie puszczę. I właśnie to poczucie, jak mocno mnie akurat, nie tylko mnie, bo przecież każdego z nas, Pan Bóg pokochał, doświadczyłam właśnie na Eucharystii. Bo tak sobie myślę, że my mamy różne pojęcia i w różnym kluczu rozpatrujemy to słowo miłość. Widzę, że bardzo mocno nas też porusza to, jak widzimy gdzieś na ekranach kin, czy telewizorów, czy jak czytamy o tym, jakie to jest piękne, że ktoś oddał za kogoś życie, nie? Że ktoś poświęcił coś, co miał najcenniejszego z tej miłości. I wtedy ten bohater jest taki wspaniały i tak rodzi się taka tęsknota, ojej, takie kobiece to jest, ale ja też bym tak chciała, nie? A nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my mamy to na wyciągnięcie ręki, że my możemy z tego korzystać już ponad 2000 lat, że właśnie to zrobił dla nas Chrystus i On to robi każdego, za każdym razem, kiedy...
Na każdej Eucharystii.
Na każdej Eucharystii. Że On właśnie oddaje siebie. I kiedy się do tego, kiedy tak usiądzie konkretnie w człowieku, to człowiek jest taki bezradny wobec tego wszystkiego, ale jest ta pustka, gdzieś tam się powoli wypełnia. Myślę, że jakbym miała odpowiedzieć na to pytanie o tej miłości, czy prześwięta to spotkanie miłości w tym kluczu właśnie poczucia własnej wartości i poczucia pewności siebie, to myślę, że msza święta jest jedyną na chwilę obecną miejscem, gdzie można to tak poczuć, ale naprawdę od czubka głowy po stopy, czubki palców. Ja wiem, że to jest wszystko pokryte takimi... takim schematem, że przychodzimy, my tego nie widzimy, bo tu ksiądz robi jedno, tu mówi drugie. To wszystko jest takie schematyczne, takie proste, czasem takie pompatyczne, czasem takie nienaturalne. Ale wystarczy chwilę się zatrzymać i odciąć całą tą otoczkę. I wsłuchać się na przykład w słowa, które się dzieją, tak? które wypowiadamy. Na przykład posłuchać siebie, kiedy odpowiadamy na to pytanie, Panie, nie jestem godna, byś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, nie? I tu już się dzieją cuda, nie? Wystarczy posłuchać.
Myślę, że wszystko zależy od tego, czy chcemy się prawdziwie spotkać z tym Bogiem, który tam do nas wychodzi, czeka na nas.
Trzeba pamiętać, że msza święta to nie jest takie miejsce, do którego przychodzimy i teraz będziemy coś czarować i teraz odmówimy jakieś modlitwy, powiemy, co chcemy, czego pragniemy i teraz to się musi natychmiast spełniać, nie? Bo tak jak już wcześniej mówiłam, to jest takie miejsce, gdzie przynajmniej dla mnie, w którym mogę dziękować czasem z bólem serca, bo nie da się za wszystko dziękować. Nie da się dziękować za ludzi, którzy cię obrażają. Nie da się dziękować za tych, którzy próbowali cię zniszczyć. Nie da się dziękować za tych, którzy robią nam przykrość, krzywdę i każdy tam...
Nie da się dziękować własnymi siłami.
No nie da się. Nie da się dziękować za chore dziecko. Nie da się własnymi siłami dziękować.
Ja muszę przyznać, że ja miałam bardzo duży problem również z tym, by pokochać samą siebie. I właśnie też Eucharystia jest dla mnie takim miejscem, gdzie ja bardzo silnie odczuwam miłość Boga do mnie. I ja dzięki temu też czuję, że ja mogę tą miłość, którą On mi daje, przekazywać dalej. I czasem, kiedy zdarza mi się taki dzień, gdzie nie jestem na tej Eucharystii rano, to widzę, jak cały dzień później mam bardzo nieudany. Ja widzę, że to, że jestem i mam tą chwilę dla siebie i tylko dla Boga przez ten moment na początku dnia, widzę, że to naprawdę tak realnie wpływa na cały mój dzień. I nawet jeśli są jakieś problemy, to na pewno dużo łatwiej jest mi to wszystko przyjmować i też to słowo, jakie zawsze słyszę, ono później też brzmi we mnie cały dzień. I kiedy nie jestem na Eucharystii i tylko je sobie gdzieś przeczytam, to ono tak bardzo we mnie nie działa, myślę.
Czy wyobrażasz sobie życie, swoje życie bez Eucharystii?
Teraz na pewno nie. Choć nie ukrywam, że był taki czas, gdzie nie uczestniczyłam w Eucharystii długi czas. Kiedy byłam nastolatką i jakby mogłam sobie już wybrać, czy iść, czy nie iść. I pamiętam, że to był... To był taki smutny czas wtedy. I myślę, że na pewno nie chciałabym do tego czasu też wracać. Teraz, kiedy wiem, co jest dla mnie tym sensem mojego życia tak naprawdę, to nie chciałabym tego stracić. I moje życie, no tak jak mówiłam, nie miałoby chyba już sensu, bo był też taki czas w moim życiu, że nie odczuwałam właśnie sensu życia i nie wiedziałam właśnie, po co tu jestem. I tak naprawdę właśnie Eucharystia i wiara właśnie w Pana Boga, ona nadała mojemu życiu sens. I wiele, wiele rzeczy w moim życiu wyjaśnia i poznaję prawdę o sobie i widzę tą całą mądrość, z jaką Pan Bóg też stworzył ten świat i nas samych, nie?
Największym doświadczeniem mojego życia, największym, to były urodziny mojej pierwszej córki. Otóż ja przez wiele lat, będąc na mszach świętych, będąc na liturgiach, słuchając słowa, chodząc choćby na liturgię paschalną, gdzie jest czytana ofiara Abrahama, ja wiedziałem, że Pan Bóg mówi do mnie o ofierze Abrahama. Tylko co mówi? Co mam ofiarować? Myślałem, że mam być księdzem może, tak? Że muszę ofiarować swoje życie, swoje pragnienie bycia ojcem, bo ja miałem takie pragnienia bycia w rodzinie. Ofiaruj coś, tak? On ofiarował tego Izaaka. Ja wiedziałem, że to słowo jest do mnie, ale nie wiedziałem, jak ma się zrealizować. Potem, gdy się zakochałem w mojej żonie, czy najpierw rozeznałem, że mam nie być księdzem, byłbym fatalnym, a potem się dopiero zakochałem w mojej żonie, więc Pan Bóg to dobrze poukładał. Potem, gdy się zakochałem w mojej żonie, wziąłem z nią ślub, to gdzieś dla mnie, no to co ja mam Ci Boże ofiarować? Tylko urodziła się moja córka, która się urodziła z lekką niepełnosprawnością fizyczną, ale wtedy po tej pierwszej rozmowie z panią doktor, pamiętam tę rozmowę, ona była straszna. To było sobota wieczór, żadnych badań w szpitalu nie robiono i wezwała mnie pani ordynator, która przestraszona tym, że mogę ich pozwać, wymieniła mi wszystkie wady, które się po prostu pojawiają u dzieci i powiedziała, że no w sumie moje dziecko może mieć wszystko. I tam zaczęła mi wymieniać wszystko, po prostu wszystko. I ja wtedy poszedłem na mszę, bo moja żona została oczywiście po porodzie w szpitalu, ja poszedłem na mszę i ja wtedy wiedziałem, że to jest to słowo, że zrealizowało się u mnie to słowo. Że moja córka nie jest moją córką. Pod takim względem, że to jest córka Boga. Że ja swoje pierworodne dziecko, tak jak Abraham, Izaaka, ja mam oddać. Co to znaczy oddać? Nie spalić na stosie, tak? Tylko spalić na stosie swoich oczekiwań, tak? Że to będzie takie dziecko, takie, bo ono może jutro umrzeć. Moja córka żyje do dzisiaj, nie umarła, tak? Sobie doskonale radzi, jest wspaniałą, super dziewczyną. No jest dla mnie też pewnym wzorem takiej zawziętości radzenia sobie z wieloma przeciwnościami, które wynikają. Natomiast wtedy ja tego doświadczyłem. Doświadczyłem tego, że to jest źródło, że ja po to słuchałem tego słowa tyle razy, po to byłem na tych mszach tyle razy i zastanawiałem się, co Pan Bóg chce złożyć, że to się we mnie rodziło wcześniej, o wiele wcześniej, niż przyszedł ten fakt. I to Bóg, to Jezus wiedział o tym, że kiedyś przyjdzie na mnie jakiś taki fakt i on mnie do tego przygotowywał. Dlatego też czasami zastanawiam się, są pewne słowa, które do mnie jakoś tam wracają, nie wiem, jak one się zrealizują, nie? Wiem, że już Bóg wie. I to jest dla mnie właśnie to. Tego oczekuję od Eucharystii, że kiedyś moje ucho zostanie otworzone, ja coś zrozumiem, czego dzisiaj nie rozumiem. Ale Jezus Chrystus to wszystko już wie. I to jest dla mnie ten moment. Jeżeli nie dzisiaj, to może jutro. Najbardziej niedojrzali ludzie mówią o sobie, że są dojrzali, więc teraz wyjdę, że jestem niedojrzały. Ale mam wrażenie, że to jest pewna moja dojrzałość, tak? Że dorosłem do tego, że nie muszę mieć wszystko tu i teraz. Dzisiaj jest takie społeczeństwo, jak to mówią, TikTokowe, YouTubeowe, nie? Klikam, mam, tak? Moje dziecko, jak włącza sobie filmik na YouTubie i ma 15 sekund reklamy, to mówi, Jezu, ile muszę czekać? Ja mówię, dziecko, jakbyś ty kiedyś pamiętał te internety, które ja miałem, tak? Próbowałeś ściągnąć 30-sekundowego gifa i ściągałeś 5 minut, nie? No to moje dzieci by już nie wytrzymały czegoś takiego. A właśnie Jezus jest tym, który, On wie, On tam gdzieś tam to rozplanował i ja tylko muszę być cierpliwy i tą cierpliwość też właśnie widzę, nie? No bo w ofierze krzyża, no to co, no 3 dni był w tym grobie, nie? To nie to, że od razu zmartwychwstał. Czyli też trzeba było trochę poczekać. Niektórzy nie wytrzymali i tam dałem małs, stwierdzili, że uciekają, a inni trwali, nie?
ostatnich dniach. Pan Bóg pomaga mi rozważać to słowo miłość i czym ona tak naprawdę jest, też trochę patrząc na ten pierwszy list do Koryntian. I widzę, że na przykład ja odkrywam, że dlaczego brakuje mi miłości, bo brakuje mi pewności siebie. Gdybym miała tą pewność, taką dogłębną pewność siebie i miała tą pewność, że nie jestem sama, że ktoś zawsze ze mną jest, jak to mówię, tą pewność, że mam Ojca w niebie i może mi braknąć wszystkiego. Pan Bóg właśnie ostatnio daje mi rozeznawać, czym jest Jego miłość. Czym w ogóle to jest, tak? Właśnie ostatnio też tak podsunął mi ten 13 werset hymnu do miłości, listu do Koryntian, 13 werset hymnu do miłości. I tam są takie fajne słowa, czy fajne, no wszyscy je znamy, bo nieraz je słyszeliśmy, nie? O tym, że gdybym mówił językami ludzi i aniołów, tak? A miłości bym nie miał, bym miał mieć brzęcząca. I tak mówię, co to jest ta miłość, że ona jest taka łaskawa i ona nie zazdrości. No taki jest Pan Bóg, tak? On nie musi niczego nikomu udowadniać, bo on wie, kim jest. On nie będzie nikomu zazdrościł, bo on wie, co ma. On będzie cierpliwy, bo on ma świadomość tego, jacy my jesteśmy. On nie będzie pamiętał złego, tak? Co z tego, że będziesz miał dar prorokowania, jak nie będziesz miał miłości, nie będziesz mógł prorokować temu drugiemu w miłości. Nie będziesz mógł przekazywać tego, co Pan Bóg chce, aby się ten drugi dowiedział w taki sposób, aby on to przyjął bez krzywdy, tak? Żeby go nie zranił. Także to też takie jest piękne w Eucharystii, że można to też odkrywać, tak? I myślę, że Pan Bóg to też wlewa w każdego z nas. Tą pewność siebie, nie? Że ja nie muszę, tak jak powiedziałam, nie muszę zazdrościć. Bo ja wiem, co ja mam. Ja dziękuję za to, co mam. Ja wiem, co mam. Ja mam skarb w domu. Ja mam wspaniałego męża, mam wspaniałe dzieci. I chociaż życie bywa takie, jakie jest i są różne sytuacje, bo nie jesteśmy kosmitami, tylko jesteśmy ludźmi z krwi i kości i dotykają nas te wszystkie problemy, tak jak każdego z nas, to ja nie muszę zazdrościć.
Powiem ci jeszcze jedną rzecz. Nie tylko, że ty masz skarb, ty jesteś skarbem.
Dziękuję.
Nie, no,
tego właśnie, się uczę, tego tak, się uczę właśnie, przyjmować. Właśnie,
to właśnie wtedy, jak ty poczujesz, że jesteś skarbem w rękach Boga, tak? Bożym skarbem, to wtedy właśnie pewnie będzie to wszystko, o czym mówisz.
Ale to gdyby nie Eucharystia, to myślę, że to by nie miało miejsca, żeby to... To jest ta przestrzeń, w której to właśnie może dotrzeć, nie? To jest ten kanał, przez który właśnie Pan Bóg nam tłoczy non-stop to samo. I my już tego słuchamy, już czasem do znudzenia, że Pan Bóg... Bo Pan Bóg cię kocha, no ja wiem, że mnie kocha, no okej. Ale to, co robi w życiu chyba każdego z nas jest przepiękne, tylko wystarczy na chwilę zatrzymać i popatrzeć wokół siebie.
Bardzo ważne też jest dla mnie w Eucharystii to, że spotykamy się jako wspólnota, wspólnota też Kościoła, gdzie też spotykam innych ludzi, ich historie i też mam takie osoby w swoim życiu, które też bardzo mnie wspierają na mojej drodze. I też usłyszałam ostatnio takie słowa, że chrześcijaństwo to droga krzyża, a krzyż jest trudem. I też bardzo, bardzo mnie te słowa ostatnio uderzyły, ponieważ też mam taką trudną historię i myślę, że właśnie też to jest ważne, jeśli chodzi o Eucharystię, abyśmy też widzieli drugiego człowieka obok siebie. Też usłyszałam od tej samej osoby właśnie, że uśmiech nie jest dowodem na nic. I też właśnie dziękuję Bogu za tych ludzi, którzy gdzieś są blisko i na których też mogę liczyć, bo też widzę w nich Chrystusa i to, jaką pomoc mi niesie przez nich i wsparcie.